W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o wyborach. Pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października, druga 4 listopada, czyli uwiniemy się jeszcze przed stuleciem niepodległości i obchodami święta. A moim Państwa gościem jest dziś dyrektor Białostockiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pan Marek Rybnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to co my będziemy robili w tych wyborach? Kodeks wyborczy całkiem nowy, no więc dużo zmian przed nami.
Kodeks wyborczy może całkiem nie jest nowy, ale te zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu ostatniego półrocza, rzeczywiście są dość w niektórych swoich jak gdyby, rozdziałach dość daleko idące, co powoduje, no nie ukrywam, dla pracowników administracji wyborczej dość spore problemy w realizacji. Myślę, że największą zmianą, ale to nie ma przełożenia jak gdyby na naszą pracę, to oczywiście jest kadencyjność.
No właśnie, wydłużenie kadencji.
Wydłużenie,
prawda?
Kadencji o jeden rok. To zapewne to będzie lepsze rozwiązanie dla tych radnych i dla wójtów, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach. Dla nas to nie robi żadnej różnicy. Natomiast
dla wyborców może, bo już wybierają na dłuższy okres. Nie na 4 lata, a na 5. W perspektywie 5-letniej będziemy już rozliczać te samorządy, które teraz wybierzemy.
Być może będą miały te osoby, mam na myśli rady, większą możliwość jak gdyby realizacji swoich planów, bo być może niektóre w ciągu 4 lat nie dałoby się zrealizować. Także zobaczymy. Natomiast taką zmianą chyba najistotniejszą, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że został wprowadzony korpus urzędników wyborczych. Ludzie ci zostali powołani przez poszczególnych komisarzy wyborczych i teraz ich zadaniem jest właśnie przeprowadzenie tych wyborów, ale w pewnym oczywiście tylko zakresie. Ustawodawca jak gdyby w konsekwencji tych zmian, które były w ciągu ostatnich miesięcy, doprowadził do tego, że do wyłącznej właściwości tych urzędników wyborczych z korpusu urzędników przynależy głosowanie korespondencyjne oraz obsługa w szerokim tego słowa znaczeniu obwodowych komisji wyborczych. Cała reszta zadań wynikających z kalendarza wyborczego mimo wszystko pozostaje do wykonania, czy to przez nas, czyli przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, przez komisarzy wyborczych, ale nadto, a może bym powiedział przede wszystkim, przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Czy oznacza to, że mogą nam się zmienić obwody głosowania, mogą nam się zmienić tereny głosowania, możemy wybierać kogoś innego, bo ci urzędnicy wyborczy inaczej to zorganizują niż dotychczas gminni urzędnicy?
Nie. Jeśli chodzi o podział administracyjny, czyli podział na okręgi i obwody głosowania, ci ludzie nie mają najmniejszego wpływu, żadnego wpływu. Wpływ będą mieli, ale począwszy od nowego roku, czyli od stycznia 2019 roku, komisarze wyborczy. To właśnie do nich będzie należało prawo przeglądu dotychczasowej geografii wyborczej i ewentualne zmiany. Ale tak jak powiedziałem, to jest dopiero od nowego roku. Natomiast te wybory odbędą się na jak gdyby podziale dotychczasowym. Czyli mamy gminy mamy podzielone na okręgi wyborcze, tak samo powiaty, jak i sejmik. I w tym zakresie nic się nie zmieniło. Natomiast obwody głosowania, czyli miejsca, w których wyborca oddaje swój głos, również praktycznie są te same. Mówię praktycznie są te same, bo być może zaistniała gdzieś w jakiejś gminie sytuacja taka, gdzie liczba wyborców w jednym z obwodów przekroczyła 4000 mieszkańców. Wtedy jest jak gdyby z mocy prawa obowiązek dokonania podziału takiego obwodu na dwa mniejsze. Ale to są sytuacje bardzo wyjątkowe, o których nawet nie warto tutaj o tym mówić.
Ta szeroko dyskutowana sprawa kadencji i liczby kadencji, którą mogą pełnić wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, czyli ograniczenie do 2, to jeszcze też nie od tego
nie.
momentu.
Ci wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy do tej pory nawet mieli, nie wiem, 4-5 kadencji, również mają prawo kandydowania w najbliższych wyborach. Te dwie kadencje dopiero zaczną się być liczone od właśnie rozpoczęcia od tych nowych wyborów.
Czyli kto może w tych wyborach startować? Tu się prawo wyborcze nie zmieniło. Wszyscy pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej?
Tak, jeżeli chodzi o radnych, tak. Dlatego, że radnym może zostać obywatel polski, który w dniu głosowania, najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. No, troszeczkę inaczej sytuacja wygląda, jeśli mówimy o wójtach, burmistrzach, prezydentach, bo kandydaci na te stanowiska w dniu głosowania powinni skończyć 25 lat. No to jest to właśnie ta
trochę
różnica.
Trochę doświadczenia muszą
tak,
mieć życiowego.
W biernym prawie wyborczym.
W zasadzie ci, którzy założyli swój komitet, prawda? Bo już rejestracja komitetów się odbyła, więc już tylko te komitety mają prawo zgłaszania.
Tak. No cóż, jeśli chodzi o komitety wyborcze, sytuacja też jak gdyby na polu walki trochę się zmieniła w stosunku do roku 2014, bo ile wtedy mieliśmy w delegaturze białostockiej, czyli przez komisarza wyborczego w Białostoku, mieliśmy zarejestrowanych 218 komitetów wyborczych. Teraz, nie wiem czy słowo zaledwie jest na miejscu, ale zarejestrowaliśmy 155 komitetów, czyli prawie 1/4 mniej. Czy to oznacza mniejszą aktywność społeczną? Nie wiem, być może tak, ale jest to też rzecz ciekawa dla badaczy pisma, czyli zapewne
socjologów.
Dla socjologów.
Tak jest. W tych wyborach startować już wiemy, kto może, kogo my będziemy wybierać. Już tak troszeczkę powiedzieliśmy, ale jeszcze nie do końca.
Kogo będziemy wybierać, to właściwie mogę powiedzieć, że dowiemy się w nocy, z poniedziałku na wtorek.
Tak, to personalnie i osobiście, ale będziemy wybierać rady gmin.
A tak, oczywiście. Będziemy wybierali samorządy terytorialne, czyli organy samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów, całego województwa, czyli sejmiku. No i oczywiście na innych prawach działa miasto na prawach powiatu, czyli w naszym przypadku, znaczy w przypadku naszego województwa, to jest Białystok, Łomża i Suwałki. Jeżeli chodzi o czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych, rzeczywiście to trochę wygląda inaczej, może inaczej. Jest zamknięte do pewnego jak gdyby obszaru, bo przy wyborach, czy to referendum, czy wyborach do parlamentu, czyli do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, obowiązuje tak zwane zaświadczenie o prawie do głosowania i wyborca, który oczywiście posiada czynne prawo wyborcze, ma prawo głosować zarówno na terenie swojego miejsca zamieszkania, jak i
wszędzie
indziej, nawet poza granicami kraju, pod warunkiem, że otrzyma zaświadczenie o prawie do głosowania. No, być może dlatego, że mówimy, że to są wybory lokalne, wybory samorządowe, wybieramy swoich przedstawicieli najbliższych naszemu jak gdyby sercu, a zarazem być może są to nasi znajomi, więc rzeczą oczywistą staje się, że głosujemy tylko na swoim terenie. Dlatego też prawo głosowania w tych wyborach samorządowych przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom danego terenu. Czyli jeżeli głosujemy do rady jakiejś tam gminy X, to musimy być ujęci w rejestrze wyborców tej gminy.
No właśnie o to chciałam spytać. Spis wyborców to jest taka lista, na której mamy spisanych wszystkich tych, którzy tę gminę i teraz zamieszkują, czy są w tej gminie zameldowani?
Chciałoby się powiedzieć to bardzo prosto, żeby słuchacze zrozumieli, ale powiem w ten sposób, że spis...
No to nie komplikujmy.
Ale postaram się. Niektórzy mówią, że potrafię mówić bardzo jasno. Otóż spis wyborców, czyli te płachty, z którymi spotykamy się w dniu głosowania w lokalu wyborczym, one są tworzone, czyli wypełniane na podstawie rejestru wyborców. Rejestr to jest ten element administracji samorządowej, gdzie są ujęci mieszkańcy, ale ci, którzy zostali zameldowani na terenie danej gminy. A w związku z tym być ujętym w rejestrze wyborców można w dwojaki sposób. Albo z urzędu, czyli w chwili, kiedy meldujemy się pod jakimś adresem, od razu z urzędu automatycznie jesteśmy wpisywani do rejestru wyborców, lub też drugi mamy sposób, możemy wpisać się do rejestru wyborców na wniosek. Na wniosek można być wpisanym wtedy, jeżeli udowodnimy przed organem administracji samorządowej, czyli wójtem, burmistrzem, prezydentem, że zamieszkujemy na terenie pod adresem wskazanym w swoim wniosku. Jeżeli udowodnimy to, wtedy wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek wpisać nas do rejestru wyborców, a wtedy na podstawie tego rejestru, jak już powiedziałem parę chwil wcześniej, jesteśmy wpisani do spisu, czyli tego dokumentu, który znajdujemy w komisji obwodowej.
Dobrze, czyli na przykładzie bardzo prostym. Teraz duża migracja jest i zarobkowa, i też studenci wybierają się na studia. No, 21 października już będą w miejscu, gdzie studiują i docelowo przebywają. I być może są tacy wśród nich, którzy chcą zagłosować na tych, którzy mają bezpośredni wpływ na ich życie. No więc nie tych, którzy będą rządzili w Białymstoku, ale tych, którzy będą rządzili na przykład w Warszawie, Gdańsku, Radomiu. Co mają zrobić? Nic.
No, nic nie mogą zrobić, dlatego że jeżeli jest student, na przykład u Politechniki Białostockiej, który mieszka w akademiku przy ulicy Zwierzynieckiej, a przyjechał do nas z Warszawy, to jeżeli chce zagłosować na radnego, a jest ujęty w rejestrze wyborców w Warszawie, no to musi jednak pojechać do Warszawy. Chcąc zagłosować na przedstawicieli, czyli na kandydatów na radnych w Białymstoku, no, tak jak już powiedziałem wcześniej, teoretycznie mógłby, ale musiałbym najpierw złożyć wniosek do prezydenta o wpisanie do rejestru wyborców. Prezydent, czyli jego ludzie, musieliby sprawdzić, czy ta osoba w jakiś sposób jest związana oprócz nauki z terenem Białegostoku i wtedy podjąć decyzję administracyjną o wpisaniu do rejestru wyborców. Także
te osoby migrujące, jeżeli chcą zagłosować, to muszą wrócić do miejsca docelowego, znaczy swojego zamieszkania, rodzimego miejsca.
Dokładnie.
I tutaj pójść do swojej obwodowej komisji wyborczej, w której zazwyczaj oddawali głos i po prostu zagłosować, żeby rodzicami bądź też dziadkami rządzili ci, których oni im wybiorą.
Lepiej tego bym nie powiedział.
Dobrze. W takim razie ani dopisywania się do spisu wyborców bezpośrednio przed wyborami, ani zaświadczenia o prawie do głosowania w tych wyborach nie dostaniemy.
Zaświadczenia zdecydowanie nie dostaniemy, a natomiast możemy być dopisani do spisu, ale tylko w sytuacji, jeżeli organ administracji, który sporządza te spisy, po prostu dokonał oczywistej omyłki, czyli osoba, która powinna być wpisana, nie została z jakichś tam względów pominięta i wtedy, jeżeli przyjdziemy do lokalu i zobaczymy, że nie ma nas w spisie, mamy prawo, ba, nawet obowiązek zgłosić to do członka komisji obwodowej. Ten skontaktuje się bardzo szybko z komórką ewidencji ludności. Jeżeli ona, ta komórka oczywiście, potwierdzi swój błąd, wtedy taka osoba ma prawo być wpisana do spisu wyborców, bo proszę zwrócić uwagę, że w spisie wyborców nie są ujęte te osoby, które są pozbawione praw wyborczych, czyli osoby ubezwłasnowolnione, wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz, prawda, głosowania i tak dalej. W związku z tym pewne osoby z mocy prawa i tak w tym spisie się nie znajdą.
Dobrze, a co jeżeli chodzi o tych Polaków, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju? Tutaj też nie będzie żadnych obwodów dla nich.
Żadnych.
Ale jeżeli będą w miejscu zamieszkania swojego,
ale jeżeli
w danym
wrócą,
dniu.
Tak. Jak zwykle jest duże zainteresowanie. Może na początek podamy, że termin zgłaszania kandydatów na członków komisji obwodowych mija 21 września, ale właśnie mówiliśmy o nowościach, powiedzieliśmy o urzędnikach wyborczych, o korpusie, o tym sześcioletnim
kadencji. I dojdziemy do
pewnie
takiego pytania, które tutaj mam, czy dwie komisje.
Właśnie. Właśnie chyba też powinienem powiedzieć o tym na pierwszym miejscu, a mianowicie kolejną nowością w tych wyborach po raz pierwszy jest to, że mamy do czynienia z dwiema komisjami na terenie jednego obwodu. O ile do tej pory była zwykła obwodowa komisja wyborcza, to teraz mamy obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzania głosowania oraz obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania.
Czyli jedni przeprowadzają, drudzy liczą.
Uprościłam tak, pewnie. Na swoje potrzeby w biurze mówimy komisja dzienna i komisja nocna.
No tak.
Generalnie godziny pracy komisji się nie zmieniają, czyli ta komisja do spraw przeprowadzania głosowania będzie musiała stawić się do lokalu o godzinie 6, tak żeby przez tą godzinę przygotować materiały i żeby o godzinie 7 otworzyć lokal wyborczy. Ona będzie pracowała do godziny 21, wtedy kiedy kończy się głosowanie, drzwi się zamykają. Wtedy przychodzi nowa komisja, druga komisja, która protokolarnie przejmuje, powiedziałbym, taki remanent, prawda? Przejmuje materiały od tej komisji dziennej i dokonuje swoich czynności, czyli ustalania wyników głosowania.
O ich pracę zapytam za chwilę. Jak być tym członkiem takiej komisji?
Właśnie, przechodzimy do rzeczy. Członkiem komisji zostaje się od wielu lat
tak samo.
Tak samo. Czyli prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji przysługuje tylko i wyłącznie pełnomocnikom komitetów wyborczych. Tych komitetów, które albo się zarejestrowały tutaj u nas, czyli u komisarzy wyborczych, bo też tutaj na marginesie dodam, że o ile jeszcze parę miesięcy temu mieliśmy do czynienia na terenie Dalekotory Białostockiej z jednym komisarzem, teraz mamy już dwóch komisarzy. Komisarze ci są podzieloni terytorialnie, część ma jedne powiaty, a drugi ma inne powiaty. Ale wracając do rzeczy. Czyli, jak już powiedziałem, mają prawo zgłaszać tych kandydatów
właśnie
pełnomocnicy tych 155 komitetów wyborczych plus komitety wyborcze, pełnomocnicy tych komitetów, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.
Czyli działają na terenie całego
tak
kraju.
Tak jest. Hmm? I te osoby mają prawo zgłaszać tylko i wyłącznie oni. Zainteresowanie jest dość, póki co, nawet znaczne. Telefony do delegatury świadczą o tym, że mieszkańcy, nie wiem, Białegostoku, bo nie tylko Białegostoku, dzwonią na nas praktycznie cały czas, szukając informacji na ten temat, o ile jest, możemy wspierać, mówimy, które jeszcze komitety wyborcze, bo mamy taką jakąś taką wiedzę, taką nieoficjalną, ale mamy wiedzę, które to komitety są zainteresowane, żeby zgłaszać.
Pomóc im.
Tak, żeby zgłaszać zainteresowanych na członków komisji tych obwodowych. No, ale zgłaszanie zgłaszaniem, ale oczywiście dojdziemy do momentu, kiedy trzeba będzie tę komisję powołać.
Już losowania były takie.
Tak, to losowanie jest wtedy, kiedy mamy z reguły
za dużo.
Teraz no zobaczymy. Jeżeli komisje obwodowe do tej pory mieliśmy tylko jedną w obwodzie, liczyła 9 osób, a teraz mamy w obwodzie dwie komisje 9-osobowe, czyli w sumie 18 osób. Nie wiem, czy
kandydatów wystarczy?
Czy starczy właśnie kandydatów do tych komisji? Choć przepisy dają możliwość pracy, czyli jak gdyby podejmowania czynności przez komisję obwodową w składzie minimum 5-osobowym.
Mhm. Więc może być 10.
Nie, 10 nie może być. Minimum może być.
Tak, 5 dzienna i 5 nocna.
A tak, w sumie tak, w sumie 10.
Czyli 10. Tylko i wyłącznie komitety wyborcze, więc zgłaszamy się tam, jeżeli chcemy być takim członkiem obwodowej komisji wyborczej. Nie zaznaczamy, czy dziennej, czy nocnej. To już.
Tak, nie, zaznaczamy.
Zaznaczamy.
Zaznaczamy każdy wzór zgłoszenia, który jest w części górnej wypełniane przez pełnomocnika komitetu, w części dolnej tej kartki jest właśnie oświadczenie osoby, że posiada pełne prawa wyborcze, czyli ma skończone 18 lat. I kolejna nowość, o ile do tej pory kandydat na członka komisji musiał być ujęty w rejestrze wyborców danej gminy, o tyle w tych wyborach kandydat na członka komisji obwodowej powinien zamieszkiwać na terenie województwa. Mhm. Czyli jak gdyby ten zakres podmiotowy tych członków jest znacznie szerszy. Czy z tego będziemy korzystać? Nie wiem, bo tak z takiego ludzkiego punktu widzenia, jaki jest sens pracować ja jako mieszkaniec Białegostoku
w Suwałkach,
prawda? No, ale ustawodawca
dał taką możliwość. Może rzeczywiście chodziło o to, że sporo trzeba tych kandydatów i w tych mniejszych będzie problem, prawda?
Tak, zdecydowanie
tak. Z terenem gminy. To już mniej więcej wiemy. Te komisje będą pracowały nierównolegle, ale jedna po drugiej. To troszkę nie wydłuży czasu, kiedy poznamy wyniki głosowania.
Panie redaktor, jest to, powiedziałbym, operacja na żywym organizmie.
Zobaczymy.
Pierwszy raz. I nie ukrywam, zresztą chyba wszyscy mają osoby jakieś takie, mające odrobinę wiedzę na temat wyborów, muszą wiedzieć, że wybory samorządowe są najtrudniejszymi wyborami ze wszystkich. Dlatego, że mamy do czynienia w jednym momencie z wyborami trzech albo nawet czterech organów, prawda? Bo w mieście będziemy głosowali na podstawie trzech kartek do głosowania, a w małych gminach czterech. W związku z tym jest to duże wyzwanie organizacyjne i czy to będzie sprawniejsze działanie, dwóch komisji, no dopiero będziemy mogli powiedzieć w drugiej połowie listopada.
A te nowości, o których się mówiło, a które chyba gdzieś zginęły po drodze, kamery w każdej obwodowej komisji wyborczej, przejrzyste urny, takie miejsca do głosowania, tak. Wszystko transparentne.
Tak. Transparentność uważam, że zawsze była, bo przecież kamera jest tylko jakby dokumentem, dowodem na to, że jest ta transparentność, bo przecież jeżeli każdy komitet wyborczy oprócz członków komisji przy siebie zgłoszonych miał prawo mieć mężów zaufanie.
Nic to, się tu nie zmieniło, prawda?
Tak,
dalej
jest.
Ma.
Przecież to też jest transparentność. No ale jak wiemy z przekazów medialnych, kamery nie weszły z dwóch powodów. Pierwszy powód prawny, czyli przepisy unijne,
RODO.
Tak zwane RODO, a druga kwestia banalna, bym powiedział, techniczna. W tak krótkim okresie organy wyborcze, czyli Krajowe Biuro Wyborcze, nie byłoby w stanie dokonać zakupów z zachowaniem całej procedury zamówień publicznych, następnie umiejscowienia tych kamer, zabezpieczenia i tak dalej, tak dalej.
Nagrywania tego rejestracji, oj.
Dokładnie. To na to trzeba mieć...
I internetowy przekaz jeszcze.
Oczywiście. Skoro my nie jesteśmy w stanie czasami na Skype'ie z kimś się powiedzmy, porozumieć w sposób czytelny, to cóż mówić o komisjach obwodowych gdzieś tam na obrzeżach, dajmy na to naszego województwa, gdzie nawet tego internetu nie dociera.
Trzeba było... Dojdziemy do tego, ale jeszcze stopniowo.
Zapewne tak.
Dobrze.
Natomiast jeśli wspomniała pani o urnach. Urny... właśnie nie są nowością, dlatego że te urny już funkcjonują w naszej pracy od 2 lat, prawda? One były wielokrotnie używane, czy to, proszę sobie przypomnieć, referendum, jakie było w mieście Białystok, wszystkie wybory uzupełniające, które odbywają się na terenie kraju praktycznie co niedziela. Zawsze te urny przezroczyste były już od ponad 2 lat stosowane.
Karty do głosowania. I to, co budziło duże kontrowersje w poprzednich wyborach samorządowych, a mianowicie ta książeczka, jeżeli chodzi o wybory do sejmiku,
bardzo,
prawda?
Bardzo, bardzo dobre pytanie i ciekawe zarazem. Będąc teraz tutaj, mając możliwość rozmawiania przed mikrofonem, chciałem tylko pewną rzecz uświadomić osobom niezorientowanym. To, że w tych wyborach dopuszczono głosowanie na kartach do głosowania w formie jednej karty. Nie lubię słowa, ale niektórzy mówią płachta, prawda?
Tak.
To nie jest wynikiem jakichś zmian politycznych. Chociaż być może w części tak. To nie jest jak gdyby ucieczka Państwowej Komisji Wyborczej od karty zbroszurowanej, która tak bardzo dużo dostała negatywnych opinii po wyborach w 2014 roku. To nie. To jest wynikiem zmian w kodeksie wyborczym. Bo proszę zauważyć, że o ile w 2014 roku każdy komitet wyborczy miał prawo zgłosić w wyborach, ja mówię teraz o tych jednostkach, gdzie obowiązuje ordynacja nie większościowa, a proporcjonalna, czyli w miastach, na prawach powiatu, do sejmiku i w powiecie. Miał prawo zgłosić nawet podwójną liczbę kandydatów w stosunku do wybieranych miejsc mandatowych. Miejsc. Czyli jeżeli mieliśmy okręg, dajmy na to 15-mandatowy, to komitet wyborczy miał prawo zgłosić 30 kandydatów.
Nie trudno sposób... było sobie wyobrazić też, że płachtę nieszczęsną.
Właśnie, bo ta płachta musiała być formatu A1 bodajże. Natomiast zmiany w kodeksie wyborczym, które nastąpiły w ostatnim czasie, mówią, że pełnomocnik komitetu wyborczego ma prawo zgłosić tylko o dwóch kandydatów więcej niż przewiduje liczba mandatów w danym okręgu wyborczym. I to właśnie to pozwoliło Państwowej Komisji Wyborczej na zaproponowanie kart właśnie mniejszych tych płacht. Chociaż czy słowo płachta będzie odnosiło się do formatu A2, bo chodzi o to, że zgodnie z...
Będzie, to duży format.
Ale do ogarnięcia. W związku z tym, a jednocześnie jest to dobra, mimo wszystko, dobre rozwiązanie dla wszystkich członków komisji obwodowych. Dlatego, że po pierwsze, koszt druku tych kart jest tańszy, I co jest ważne, że w momencie ustalania wyników głosowania, czyli to będzie oczywiście odnosiło się do tej komisji nocnej, ustalenie ważności głosu będzie
dużo prostsze,
bo wystarczy jeden ogląd wzrokiem karty i my wiemy już, czy ten głos jest ważny. W przeciwieństwie do wertowania tych kilkunastu kartek w tym zbroszurowanym zeszycie. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza mimo wszystko dopuszcza możliwość zastosowania karty zbroszurowanej, ale tylko w sytuacji, jeżeli w danej jednostce podziału terytorialnego, czyli powiecie, mieście, na prawach powiatu czy województwie, zostanie zarejestrowanych więcej niż 20 komitetów wyborczych. Do tej pory, dla przykładu na terenie województwa podlaskiego, takich liczb wielkich nie było.
Czyli nie będzie.
Więc zakładamy, że będzie to właśnie karta formatu takiego A2.
Reasumując, dostaniemy tych kart 3 bądź 4.
Tak.
Bądź 4. One będą kolorowe? Każda będzie innego koloru?
I tu też jest nowość, bo o ile przyzwyczailiśmy się, że te karty do głosowania w zależności od rodzaju wybieranego organu były kolorowe w całości, jak gdyby, teraz Państwowa Komisja Wyborcza, to nie słowo dopuściła, ale przyjęła, że kolor znajdziemy tylko i wyłącznie na tle napisanego nazwiska i imienia kandydata. Cała kartka będzie biała, ale tak zwana apla, która jest pod tekstem, ona będzie kolorowa. I te kolory będą zachowane tak samo.
I co jest bardzo istotne, na każdej z tych kart do głosowania jeden znak X, jeden ptaszek, 5, 3.
No właśnie, karta będzie wyglądała praktycznie jak przy każdych wyborach, czyli będziemy mieli nazwisko kandydata i po lewej stronie tego nazwiska kandydata będzie kwadracik.
Taka okienko.
Tak. I tak, okienko. I o ile do tej pory, przez te wszystkie lata, wszystkie dekady mojej pracy, mówiliśmy nawet tutaj w studiu, że wyborca ma obowiązek postawić w tej kratce jeden znak X, przy czym punkt przecięcia musi
gdzieś w tym kwadracie.
W kwadracie, o tyle teraz ustawodawca, nie Państwowa Komisja Wyborcza, bo broń Boże, Państwowa Komisja Wyborcza była przeciwna takim zapisom, ale ustawodawca dopuszcza możliwość postawienia w tym kwadraciku co najmniej jednego znaku X. I jak to będzie wyglądało w pracy tej nocnej komisji, czyli tej Komisji Obwodowej do spraw ustalania wyników głosowania, to też dowiemy się dopiero po zakończonych wyborach.
Czyli można namalować gwiazdkę, bo to będą dwa znaki X.
Tak.
Takie. Chociaż w zasadzie może tutaj lepiej my pozostańmy przy tym znaku X, żeby państwu nie mieszać w głowach.
Tak.
Jeden znak X na każdej karcie. To znaczy, czy więcej może być tych
nie,
znaków?
Nie, tylko jeden znak X na całej karcie do głosowania.
Dopiski, które się na tych kartach pojawiały, to dalej nie mają żadnego znaczenia.
Tak.
I jeszcze tylko zapytam o ciszę wyborczą. Ta cisza wyborcza też kontrowersyjna. Wszyscy mówią, że to już w zasadzie jest fikcja literacka, cisza wyborcza w dobie internetu. No ale jednak obowiązuje. Ustawodawca jej nie zniósł, prawda?
Tak. Cisza wyborcza jest, nie ukrywam, jest wielkim problemem również dla organów wyborczych. Bo z chwilą, kiedy o godzinie 24 z piątku na sobotę ta cisza się zaczyna i kończy się z chwilą zakończenia głosowania, jesteśmy zasypywani telefonami, czy nawet osobistymi
wizytami,
prawda, osób mówiących, że ta cisza jest naruszana. No ale cóż, dura lex et lex, musimy się z tym pogodzić, dopóki ustawodawca nie dojdzie do wniosku, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, że jest to fikcja literacka, będziemy walczyć z wiatrakami.
W dobie internetu cisza wyborcza i kampania prowadzona w internecie, pewnie trudno będzie to rozgraniczyć, co jest naruszeniem tej ciszy, a co nie jest. 21 października mamy te jedne z najtrudniejszych wyborów. 4 listopada już dużo prostsze, druga tura, jedna kartka.
I tylko w zapewne w nielicznych gminach.
Tylko właśnie, nie wiem, czy w nielicznych, czy w wielu. Tam, gdzie jest jeden kandydat, na przykład na wójta, burmistrza i prezydenta, to i tak wybory się odbędą,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście, bo wtedy będzie głosowanie tak jak w referendum. Jesteśmy za lub przeciw.
A my jeszcze przed wyborami się spotkamy, żeby państwu przypomnieć, jak oddać ważny głos, jak zagłosować i z czym będziemy się musieli zmierzyć, czyli z iloma kartkami i kogo wybierzemy i w jaki sposób potem zostaną ustalone te wyniki wyborów. Już nie dziś, ale na pewno przed wyborami o tym poinformujemy. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był dyrektor białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pan Marek Rybnik.
Również bardzo dziękuję.